Gościem Radia Łódź jest rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, pani redaktor.
Co dla pana oznacza rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski? Przypomnę, parlament jest zaniepokojony paraliżem Trybunału. Twierdzi, że to zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności w Polsce.
Rezolucja moim zdaniem jest jak do tej pory najpoważniejszym politycznym przypomnieniem tego, o czym mówi zdecydowana większość świata prawniczego, że mamy do czynienia z paraliżem Trybunału Konstytucyjnego, że należy wykonać rekomendacje wynikające z opinii Komisji Weneckiej i że nie możemy utrzymywać dalej takiego stanu, w którym nie działa poprawnie najważniejsza instytucja chroniąca nas jako obywateli przed zakusami politycznej większości, nie chroni naszych praw i wolności obywatelskich.
Czy można powiedzieć, że pan się zgadza z zapisami tej rezolucji?
Tak, to znaczy w tej rezolucji nie znajduję niczego innego, niż bym sam mówił wcześniej, czy to w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, czy w kontaktach z Komisją Wenecką. Uważam, że wyrok Trybunału z 9 marca powinien zostać opublikowany, że to przede wszystkim był wyrok, a nie żaden komunikat, czy żadna informacja po spotkaniu sędziów. Co więcej, cały czas powtarzam, że wciąż mamy niedokończoną procedurę wyboru 3 sędziów wybranych przez parlament poprzedniej kadencji. Ta procedura powinna się zakończyć zaprzysiężeniem przez prezydenta. Na to wskazał także Trybunał Konstytucyjny w wyroku grudniowym zeszłego roku i niestety ten wyrok też nie został wykonany. Także w tej rezolucji nie odnajduje niczego nowego, no ale to jest na swój sposób przykre, że Parlament Europejski musi się tym zajmować i że do tych kwestii musi się odnosić, że w ogóle jesteśmy w tych wszystkich procedurach unijnych sprawdzania stanu praworządności, demokracji oraz praw człowieka.
Ale z tą rezolucją nie zgadza się polski rząd i ją krytykuje.
Ale to powiem tak, to też mnie jakoś niespecjalnie dziwi, biorąc pod uwagę, że wcześniej nie zgadzał się z opinią Komisji Weneckiej, że wcześniej nie zgadzał się z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie uczestniczył w rozprawie. No myślę, że to jest jak w pewnym sensie konsekwentna narracja, która niestety nas pogrąża w stanie, kiedy zaczynamy już żyć w czymś rodzaju chaosu prawnego i pogłębia się stan niepraworządności.
Panie rzeczniku, ale jak w tej sytuacji ma odnaleźć się przeciętny człowiek, który z jednej strony ma do czynienia właśnie z rezolucją, ale z drugiej strony prezydent Andrzej Duda powagą swojego urzędu prezydenckiego zaświadcza, że prawa człowieka, prawa obywatelskie nie są w Polsce łamane?
To znaczy, wydaje mi się, że na tym polega cały problem, że trudno jest przeciętnemu obywatelowi znaleźć łącznik pomiędzy tego typu działaniami politycznymi, czy w ogóle dyskusją na temat ustroju państwa i funkcjami Trybunału Konstytucyjnego, a konkretnym przełożeniem na prawa i wolności jednostki. Ale jeżeli ja widzę kobietę bez partnera, która rozpoczęła procedurę in vitro przed wejściem w życie ustawy o in vitro i teraz nie może jej dokończyć, ponieważ gdyby chciała dokończyć, to podlega odpowiedzialności karnej, to zapewniam panią redaktor, że ona doskonale wie, co dla niej oznacza brak trybunału, który nie może w tym momencie orzekać.
W jaki sposób to, czy trybunał i w jaki sposób funkcjonuje, ma przełożenie na życie przeciętnego człowieka?
Ma przełożenie polegające na tym, że trybunał codziennie ocenia zgodność z konstytucją ustaw, które są przyjmowane przez parlament. I te ustawy często wkraczają w naszą sferę praw i wolności. Teraz taka ustawa, która chyba budzi największe wątpliwości, to jest ustawa, która będzie regulowała obrót ziemią. Jeżeli ona zostanie przyjęta w takim kształcie, jak jest obecnie proponowana, no to Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa będzie miała bardzo poważną władzę decyzyjną nad tym, co robimy z naszymi nieruchomościami. No i teoretycznie będziemy mogli poskarżyć się do Trybunału Konstytucyjnego. Przykładowo Rzecznik Praw Obywatelskich będzie mógł złożyć ten wniosek, ale kiedy Trybunał to rozstrzygnie, w jakim terminie, czy Trybunał będzie niezależny w swoim rozstrzyganiu, czy sędziowie będą niezawiśli, czy też będą w jakimś sensie kierowali się opinią władzy wykonawczej, tego nie wiemy. I dlatego tak ważny jest Trybunał dla orzekania o naszych prawach i wolnościach.
Jak pan w tej sytuacji widzi rolę Rzecznika Praw Obywatelskich?
Rola rzecznika powinna polegać na tym, żeby powinien przypominać, po co są podstawowe instytucje konstytucyjne, w tym Trybunał Konstytucyjny. Rzecznik powinien wskazywać, jakie są sprawy w Trybunale, które są ważne dla obywateli, a także powinien kwestionować te rozstrzygnięcia ustawodawcze, które godzą w prawa i wolności jednostki. I to jest trochę, powiem, o tyle trudna rola w tym momencie, że ja z jednej strony kwestionuję różnego rodzaju rozwiązania, a z drugiej zdaję sobie sprawę z tego, że Trybunał nie działa tak, jak trzeba. No i teraz ktoś mógłby zadać pytanie, to po co to robić, skoro i tak Trybunał nie działa? Ja uważam, że nie można uznawać, że już się w Polsce zmieniła konstytucja. Konstytucję mamy cały czas taką samą. Cały czas Trybunał powinien działać, tylko mamy po prostu pogłębiający się stan niepraworządności, który został spowodowany przez polityków.
Panie rzeczniku, a jak pan ocenia zmiany w prokuraturze, które zaszły w ostatnim czasie?
Tutaj te zmiany można oceniać na dwóch poziomach. Z jednej strony, czy w ogóle możemy myśleć o połączeniu Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. I myślę, że są pewne argumenty polityczne, które można by przedstawić przeciwko temu połączeniu. Natomiast trochę trudniej jest przedstawić argumenty konstytucyjne, ponieważ mieliśmy przez 12 lat obowiązywania konstytucji stan, w którym minister sprawiedliwości był jednocześnie prokuratorem generalnym. No i nie było to jakoś specjalnie.
Rozdzielenie nastąpiło w 2010 roku.
Rozdzielenie nastąpiło w 2010 i teraz następuje powrót do tego stanu poprzedniego. Także z punktu widzenia konstytucyjnego to ja niespecjalnie mam argumenty, żeby to kwestionować. Natomiast dla mnie istotne jest to, że ta ustawa nowelizująca oprócz połączenia przyznała dodatkowe uprawnienia prokuratorowi generalnemu. I to są przede wszystkim uprawnienia dotyczące wpływu na poszczególne czynności procesowe podejmowane przez poszczególnych prokuratorów.
Jak również zasięganie informacji o konkretnych śledztwach.
To tak? Nawet nie tyle zasięganie informacji, ale udostępnianie informacji wybranym osobom. To znaczy to, że prokurator generalny może samodzielnie poprosić prokuratora rejonowego z, powiedzmy, z Sieradza, poprosić go o przekazanie informacji, a jednocześnie przekazać jakąś część informacji, wszystkie.
Minister Zbigniew Ziobro tłumaczy te zmiany usprawnieniem pracy prokuratury.
No, zawsze wszystkie zmiany, które są dokonywane, najłatwiej wytłumaczyć i uzasadnić kwestią sprawności postępowania. Przecież jak była dyskusja na temat reformy Trybunału Konstytucyjnego, to też ustawa się nazywała teoretycznie ustawą naprawczą, a jak do tej pory doprowadziła do tego, że Trybunał prawie w ogóle nie funkcjonuje. No, z punktu widzenia praw obywatelskich, to co nas powinno interesować, to to, że prokurator generalny, który jest jednocześnie politykiem, może wydawać konkretne polecenia służbowe prokuratorom nawet najniższego szczebla odnośnie konkretnych czynności procesowych. Jeżeli on podejmie decyzję, że trzeba osobę X zatrzymać, to może takie polecenie służbowe wydać i prokurator musi takie polecenie
wykonać. I to
zagraża
naszym prawom obywatelskim?
No jeżeli nie ma nad tym kontroli, jeżeli dokonuje tego polityk, czyli który kieruje się nie tylko względami praworządności, ale też względami politycznymi, czyli danym rozrachunkiem, co się politycznie opłaca bądź nie, to absolutnie tak.
Czy w ostatnim czasie powstały jeszcze kolejne przepisy, które pana zdaniem naruszają prawa obywatelskie?
Moim zdaniem najpoważniejsza to jest ustawa inwigilacyjna. Prawie przestaliśmy o niej rozmawiać, a to przecież się stało kilka miesięcy temu. Ustawa, która z jednej strony poszerzyła dostęp służb i policji do możliwości dokonywania kontroli operacyjnej i podsłuchów, ale to samo w sobie jeszcze, to są można powiedzieć takie szczegółowe kwestie, jeszcze pewnie dałoby to radę uzasadnić pewną potrzebą zwiększenia jakości funkcjonowania. Natomiast dla mnie ta ustawa była szczególnie niebezpieczna, ponieważ, czy jest niebezpieczna, ponieważ ona wprowadziła możliwość pozyskiwania danych internetowych. Czyli na takich samych zasadach, jak policja i służby mogą sprawdzać nasze dane z rachunków telefonicznych, nasze dane geolokalizacyjne, czyli gdzie się znajdujemy z naszą komórką, czy ona jest, jak się z nią przemieszczamy, do kogo dzwonimy, od kogo odbieramy wiadomości, do kogo wysyłamy wiadomości, to teraz jeszcze, oprócz tego, policja i służby mają prawo sprawdzania naszych danych internetowych. Na jakie strony wchodzimy, z kim się komunikujemy, od kogo otrzymujemy wiadomości. Generalnie cały, można powiedzieć, nasz ruch w internecie. No i to jest problem, bo nie ma nad tym praktycznie rzecz biorąc żadnej poważnej kontroli.
Panie rzeczniku, wczoraj spotkał się pan z mieszkańcami Skierniewic, Piotrkowa. Dziś takie spotkanie będzie w Łodzi. Z jakimi sprawami obywatele się do pana zgłaszają?
Co ciekawe, to są zazwyczaj tematy, które są inne niż te, o których rozmawialiśmy do tej pory. Myślę, że jak rozmawiamy o przestrzeganiu praw i wolności obywatelskich na tym poziomie, pojawiają się zupełnie inne zagadnienia, takie powiedziałbym bliższe bezpośrednio ludzkiej krzywdzie. Osoby z niepełnosprawnością.